ilość wątków w tej mojej sprawie jest tak duża, że nawet gdybyśmy cały dzień tutaj spędzili, to ja nie potrafię Państwu pokazać, ile rzeczy się działo, w jakich bardzo różnych wątkach, ile razy naruszono prawo. Ale jeżeli popatrzymy na sam początek, na samo zatrzymanie i dzień po zatrzymaniu, że w tej super zorganizowanej akcji uczestniczą cztery resorty, bo mamy Ministerstwo Finansów, mamy Ministerstwo Sprawiedliwości, mamy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych CBOŚ i mamy wojsko. I jeżeli teraz popatrzymy, że większość tych rzeczy, które się dzieje, jest ewidentnym łamaniem na wprost prawa, popatrzmy na samo wojsko. Wojsko na następny dzień po wyjściu, po moim zatrzymaniu, podejmuje decyzję o zajęciu moich samochodów, dwóch samochodów mojej firmy, na rzecz wojska dla jakichś tam powodów. Decyzja przychodzi, zajęcie samochodów w czasie pokoju, na czas nieokreślony, bez planu świadczeń ludności. Proszę Państwa, jeżeli ktoś by zobaczył oczywiście zaraz w telewizji komentarze różnych decydentów wojskowych, że można zająć, ale trzeba rok wcześniej przygotować plan świadczeń ludności. Całą ludność trzeba równo obciążyć tymi świadczeniami, a moja maleńka firma, Ortodox jest maleńką firmą, zabrano jej 50% samochodów. Zabrano tylko naszej firmy, to jest równo, ale powinien być rok wcześniej przygotowany plan taki. Mało tego, decyzja o zajęciu w czasie pokoju może być tylko na określoną ilość godzin, a nie na czas nieokreślony, jak mało tego, jest napisane, zajmuje się cały czas na czas pokoju, gdyby wojna wybuchła. Ale to jest nic, że wojsko taką decyzję podejmuje, ponieważ jest ona rażącym naruszeniem prawa. Mój prawnik odwołuje się do prezydenta miasta, który jest tutaj jednostką odwoławczą, pokazuje, jak bardzo naruszono i to wiele aktów prawnych tym gestem. Jest pewny, że oczywiście prezydent tą decyzję natychmiast uchyli jako instytucja odwoławcza. Jakie jest nasze zdziwienie, jak prezydent podtrzymuje tą decyzję, mając już przez prawnika wyłożone kawę na ławę, że ewidentnie narusza prawo. No. Zdarzyło się, ale uważamy, że jeżeli takie odwołanie jest dwuinstancyjne odwołanie, odwołamy się do wojewody, to ten już na pewno zna prawo i na pewno tą decyzję uchyli. Jakie jest znowu nasze zdziwienie, kiedy już jest tam kilka stron wymienionych aktów prawnych, które zostały naruszone, a pan wojewoda decyzję podtrzymuje. Czy państwo sobie wyobrażacie, że to się dzieje samo? Czy to jest element zgnębienia osoby? Mój prawnik już w ogóle nie wie, czy żyje w państwie prawa, czy żyje w państwie całkowitej samowoli urzędników. Jedzie do wojewody i oświadcza, że jutro składa wniosek do NSA, że wojewoda nadużył prawa. Jakimś dziwnym sposobem to skutkuje, strach przed NSA. Dosłownie w ciągu 24 godzin przychodzi posłaniec, że wojsku przestaje być potrzebne samochody i wszystkie decyzje się anulują. Ale proszę zobaczyć, sam wątek samochodowy, ile razy naruszono prawo, mając to prawo dosłownie gdzieś, jaka ogromna bezkarność wszystkich urzędników, bo za swoje decyzje nie ponoszą odpowiedzialności. Przecież ja sobie nie wyobrażam w jakimś państwie prawa, że po kolei urzęd łamie w sposób ewidentny prawo, jeszcze próbuje się w telewizji czy gdzieś wypowiadać, że to jest zgodne z prawem, no, to jest już, nie wiem, butą, pychą. I tak mamy cały czas przez czas trwania tej mojej, nazwijmy ją, mojej sprawy. Pokażę Państwu jeszcze gorzej zachowywał się dwukrotnie sąd w Krakowie. Ponieważ nie było jak sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów, to wpisano tam dwa zarzuty. Jak w czasie mojego zatrzymywania. Jeden zarzut napisany: utworzenie firmy na Słowacji dla przestępczej działalności. To był jeden zarzut. Drugi zarzut: wprowadzenie w błąd urzędów skarbowych i celnych co do miejsca pochodzenia towaru przy eksporcie. Popatrzmy na pierwszy zarzut. Utworzenie firmy na Słowacji dla działalności przestępczej względem podatku VAT. Raz, że ja takiej firmy nigdy nie otwierałem. Oczywiście otworzył ją kiedyś tam ktoś z Optimusa, ale przed panią prokurator leży akt założenia tej firmy, a tam jest data 20 marzec 92. na rok przed opublikowaniem, niemal na rok przed opublikowaniem ustawy VAT-owskiej. Więc jak na rok przed opublikowaniem tekstu ustawy VAT-owskiej można było założyć firmę pod tą ustawę? Przecież nikt nie znał tej ustawy. I taki mądry był pierwszy zarzut. Drugi zarzut to jest już niemal ośmieszenie, skoro przed panią prokurator leżą wszystkie sady. Na sadzie, jak państwo wiecie, jest rubryka kraj pochodzenia. We właściwej rubryce wszędzie jest wpisane Polska. Jeżeli wszystkie sady są poprawnie wypełnione i wszędzie pisze miejsce pochodzenia Polska, to jak można powiedzieć, że urząd celny wprowadzono w błąd co do miejsca pochodzenia? No widać, że zarzut jest no po prostu kłamstwem, ale mało tego, że jest kłamstwem, to ten, który go stawia, wie, że kłamie, bo przed panią prokurator leżą wszystkie dokumenty, ona nie tylko kłamie, ona wie, że kłamie. Wyznacza mi tą wielką kaucję, więc oczywiście prawnicy odwołują się do sądu i pokazują wysokiemu sądowi, że prokurator kłamie i wie, że kłamie i że cały zarzut w porównaniu z zebranym materiałem dowodowym jest fałszywy. A Wysoki Sąd w ogóle na to nie patrzy, przychodzi z napisanym wyrokiem, podtrzymuje decyzję prokuratora. Odwołujemy się jeszcze raz. Ta sama historia. Ja nie chcę państwa zanudzać, ale całe te półtora roku to jest tego typu, można powiedzieć, bimbanie sobie sprawa przez wszystkie instytucje państwowe, jakie sobie można wyobrazić, włącznie z sądem. Co się dzieje z NSA w Krakowie, żeby się nie odbyło posiedzenie. Można komedię pisać, jak jest prawo łamane, manipulowane, naciąganie. Przecież umarza się pieniądze. Urząd Skarbowy najpierw mówi, że to jest przestępstwo i powiadamia prokuraturę, a następnie pieniądze z przestępstwa umarza. Urząd popiera przestępczość. Przecież to jest tak. Najpierw popełniono przestępstwo, a następnie umarza się pieniądze z przestępstwa, żeby ich nie trzeba było wracać. Przecież podjęto decyzję, że optimus pieniędzy z przestępstwa nie musi wracać. I to jeszcze jest uzasadnienie z powodów społecznych.